Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Tydzień temu rozmawialiśmy o zapowiedzi szczytu unijnego, który odbył się wczoraj. Głównymi tematami miała być cyfryzacja, tego możecie posłuchać w zeszłotygodniowym podcaście technologicznym. Ale okazało się, że tematy i plany swoje, a życie swoje, i zamiast o polityce cyfrowej, partnerstwie wschodnim i Rosji, było bardzo dużo o koronawirusie i szczepionkach. Była też rozmowa przywódców państw unijnych z Joe Bidenem. Naszymi gośćmi dzisiaj są Agnieszka Smoleńska, analityczka do spraw europejskich, i Piotr Żakowiecki, analityk do spraw społecznych. I będziemy rozmawiać o sytuacji zdrowotno-szczepionkowej w Unii Europejskiej w kontekście właśnie tego wczorajszego szczytu unijnych przywódców. Agnieszko, gdybyśmy od Ciebie mogli zacząć i dosłownie jakoś w kilku zdaniach też streścić, o czym wczoraj rozmawiali unijni przywódcy?
Tak jak wspominałeś, na agendzie było bardzo wiele elementów, między innymi reforma rynku cyfrowego. Oczywiście COVID miał być również jednym z elementów rozmów, ale jak wiemy, zupełnie zdominował szczyt, który ostatecznie był jednodniowy, a nie dwudniowy, jak planowano wcześniej. To był bardzo trudny szczyt, dlatego że po pierwsze odbywał się w formie wirtualnej, a nie fizycznie. To zawsze utrudnia podejmowanie trudnych tematów i znalezienie porozumienia. A tym razem na agendzie były bardzo trudne kwestie, co do których państwa członkowskie są bardzo podzielone. Chodzi między innymi o kwestie eksportu szczepionek, o kwestie dystrybucji takich nadprogramowych szczepionek, możemy powiedzieć, w Unii, oraz o kwestie związane z tym, jak współpracować z producentami szczepionek. Wreszcie ten szczyt odbył się też w bardzo trudnym momencie. W Polsce, to na pewno wrócimy dalej do tego tematu w rozmowie z Piotrkiem też, był to dzień, kiedy zostały pobite rekordy w Polsce. W innych państwach w Unii Europejskiej sytuacja jest również trudna, co dodatkowo podniosło emocje na tym szczycie.
Piotrze, to jeszcze żebyśmy mieli taki outlook trochę szczepionkowo-koronawirusowy, jak ta sytuacja w Europie wygląda, jak my też wyglądamy jako Polska na tle innych krajów europejskich, gdybyś choć trochę mógł zarysować. Ja wiem, że tych danych jest bardzo dużo i trudno je też pewnie jakoś spamiętać, ale żebyśmy chociaż mogli jakoś umiejscowić się, gdzie my jesteśmy wśród innych krajów Unii Europejskiej.
No, niestety jesteśmy wśród liderów, jeśli chodzi o poziom zachorowań, a niebawem prawdopodobnie również poziom niestety zgonów. Generalnie jest tak, że kraje Europy Zachodniej są w tym momencie w relatywnie lepszej sytuacji niż Polska i inne kraje naszego regionu. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą dobrze, jak kiepska sytuacja jest w Czechach. Na Węgrzech również w ostatnich tygodniach nastąpiła bardzo duża eskalacja, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. No i w tym gronie właśnie krajów Europy Wschodniej, w ostatnich dniach przynajmniej, liderem jest Estonia, gdzie poziom zakażeń jest o połowę wyższy niż w Polsce nawet, ale chyba w pierwszej ósemce na całym świecie, w której znajduje się Polska, krajów, w których jest największa liczba zakażeń, są właśnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje Europy Zachodniej, jak już wspomniałem, wypadają nieco lepiej i też wydaje się, że szybciej dokonują pewnych ruchów wyprzedzających, chociaż z różnym skutkiem. W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym ruchem w rządzie niemieckim, gdzie po ustaleniach między kanclerz Merkel a szefami landów ustalono 5-dniowy faktyczny lockdown z zamknięciem wszystkich sklepów spożywczych w święta wielkanocne, po czym następnego dnia nastąpił zupełne, że tak powiem, wycofanie się z tych zapowiedzi w obliczu bardzo dużej krytyki medialnej. Ale co jest istotne i co może gdzieś tam umyka w komentarzach do tej sytuacji, poza tym, że no, świadczy to pewnie o dość słabej już pozycji politycznej kanclerz Merkel, ale istotne jest to, że Niemcy zdecydowały się na taki ruch, czy próbę takiego ruchu w sytuacji, w której liczba zakażeń jest mniej więcej taka proporcjonalnie do populacji, jak w Polsce była miesiąc temu. Więc na tym tle te nasze ostatnie zwiększanie obostrzeń no, wygląda dość łagodnie i no, niestety raczej niewystarczająco. No, odnosząc się jeszcze do szczepionek, te problemy z wąskim gardłem, jakim są dostawy, cały czas się utrzymują i choć mamy jakieś tutaj optymistyczne perspektywy, różni liderzy europejscy wskazują właśnie na to, że drugi kwartał przyniesie zwiększenie dostaw szczepionek, no to nadal na ten moment odsetek zaszczepionych obywateli Unii, obywateli i obywatelek, to niecałe 12%, jeśli chodzi o przyjęcie pierwszej dawki, a 5%, jeśli chodzi o przyjęcie dwóch dawek. Mówimy tutaj o populacji dorosłej. No i to jest nadal bardzo, bardzo daleko do tego celu 70% wyszczepienia dorosłej populacji, który wyznaczyła Komisja Europejska, jako no, cel, który miałby być osiągnięty w którymś momencie w lecie. To jest swoją drogą tak na marginesie dość niezwykłe, że różne media różnie interpretują tą deklarację, to znaczy wyrażenie by the summer of 2021 bywa interpretowane jako wrzesień, a czasem jako początek lata, czyli koniec czerwca. No ja myślę, że to jest jakiś powiedzmy cel orientacyjny, ale generalnie no wszystko wskazuje na to, że te dostawy, które są zapowiedziane na drugi kwartał, pozwolą przynajmniej dojść mniej więcej do połowy wyszczepionej populacji, przynajmniej w większości krajów. Chociaż tutaj też te różnice są już w tym momencie widoczne, ale to myślę, że jeszcze do tego wątku wrócimy.
Może tak w kwestiach tych liczb. Na drugi kwartał przewidziane jest 260 milionów doz, to teoretycznie by nas zabrało do tego celu 70% populacji dorosłej jeszcze w drugim kwartale, no ale oczywiście to zależy wszystko od tego, na ile producenci wywiążą się ze swoich zobowiązań i czy nie będą eksportować, no bo tutaj na pewno teraz powinniśmy podnieść tą kwestię.
Właśnie, bo to wydaje się, że to jest taki temat, który chyba najwięcej czasu zajął mnie, jeżeli chodzi o omawianie, czyli kwestia właśnie tych szczepionek. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdała taki mini raport, w którym powiedziała, tu teraz przejdziemy do tego tematu eksportu, bo on wydaje się na razie kluczowy w Unii Europejskiej, że wspólnota wyeksportowała od 1 grudnia mniej więcej około 77 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi do 33 krajów. No i wydaje się, że ten eksport to urósł do rangi sporego problemu i jakiegoś takiego też sporu w Unii Europejskiej do tego stopnia, że w niektórych krajach mamy umundurowane formacje stojące pod fabrykami szczepionek, prawda?
Ja myślę, że to są dość niesamowite liczby, które pokazują, że otwartość gospodarcza Unii Europejskiej okazała się takim obosiecznym narzędziem. Z jednej strony Unia jest tym obrońcą multilateralizmu, współpracy międzynarodowej globalnie, a tutaj okazało się, że to, co jest źródłem siły Unii Europejskiej, może być też jej słabością. Wspomniałeś o 77 milionach eksportowanych doz. W tym czasie do stolic trafiło 88 milionów, co znaczy, że prawie połowa wyprodukowanych w Unii szczepionek została wyeksportowana. Dla mnie taką liczbą, która robi na mnie ogromne wrażenie, jest też to, że 2/3 brytyjskich obywateli zostało zaszczepionych szczepionkami wyprodukowanymi w Unii Europejskiej. Także teraz jesteśmy świadkami takiego obudzenia się Unii, które wynika też z tego, że państwa członkowskie i Komisja Europejska, bo tutaj nie mówimy o jakimś abstrakcyjnym ciele, tylko to są jak najbardziej rządy współpracujące razem z Komisją Europejską, mają dopiero teraz dostęp do tych danych. I tutaj możemy się zastanowić, na ile to jest błąd, na ile Unia jest frajerem, który wyeksportował wszystkie swoje szczepionki, zanim zaszczepił własną populację, na ile Unia jest tym prawym obrońcą współpracy wielostronnej, czyli nie chcemy tylko zaszczepić naszej populacji, ale zależy nam również na tym, żeby wszyscy globalnie mieli dostęp i w krajach rozwiniętych, i w krajach rozwijających się do szczepionek, czyli jakby myślimy kompleksowo nad tym, żeby powstrzymać pandemię. No i tutaj jest wielkie pytanie o to, na ile teraz ten eksport szczepionek będzie kontrolowany, czy stolice niektóre zdecydują się wprowadzić zakaz eksportu i jakie to będzie miało konsekwencje dla współpracy Komisji Europejskiej z koncernami farmaceutycznymi również, zwłaszcza tymi, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, takimi jak AstraZeneca.
Te dwa czynniki, o których powiedzieliście, czyli z jednej strony to, że sporo szczepionek z Unii Europejskiej trafia na eksport poza wspólnotę, a z drugiej strony te kłopoty zdrowotne, te epidemiczne, o których Piotr mówiłeś na samym początku, one też skutkują trochę takim złamaniem tej jedności europejskiej chyba, przynajmniej ja tak to widzę i tak to interpretuję i tak to odczytuję i chyba dlatego też na wschodzie Europy taką popularnością cieszą się na przykład szczepionki z Chin czy też z Rosji. Jak ty to, Piotrze, interpretujesz? To jest jedna z przyczyn, dla których ci aktorzy poza Unii też wchodzą tutaj na ten rynek?
Myślę, że tutaj czynników jest bardzo wiele, natomiast na pewno ta perspektywa politycznego krytykowania Komisji Europejskiej za rzekomą niezborność, nieefektywność, niezabezpieczanie tego interesu krajów członkowskich, no to jest generalnie domena jednak rządów populistycznych, z którymi mamy w Europie Środkowo-Wschodniej w tym momencie do czynienia i poniekąd no, trochę łatwiej jest takie symboliczne gesty wykonywać, decydować się na takie symboliczne gesty właśnie jak na przykład zamówienia szczepionki rosyjskiej. No ale z drugiej strony to też ma swoje konsekwencje, no nie tak dawno ten kryzys rządowy w Słowacji cały czas się rozwija. Tak naprawdę jego źródła było to, że zamówienia zostały dokonane bez konsultacji z partnerami koalicyjnymi w rządzie Igora Matowicza.
Generalnie mam trochę problem z takim właściwym zinterpretowaniem, chociaż myślę, że to nie jest tylko mój problem. Ciekaw jestem, jak ty, Agnieszka, na to patrzysz, ale pewien rozdźwięk między tym, jak ten interes wspólny, unijny rozumie Komisja Europejska i jakie działania podejmuje, na ile te choćby, no, czy to negocjacje z koncernami, czy to właśnie wprowadzanie, czy proponowanie tych mechanizmów kontroli eksportu, no jest taką już w tym momencie dość ostrą retoryką. No ale z drugiej strony mamy różne reakcje krajów członkowskich na to. Włochy, które no, już w poprzednich tygodniach sięgnęły po ten mechanizm, blokując eksport dawek szczepionki AstraZeneca do Australii. Tutaj ewidentnie wydają się być raczej skłonne do tego, żeby ten eksport zamykać. No ale z drugiej strony z ust liderów unijnych po tym szczycie słychać było no, taki raczej ton też mniej radykalny, wskazujący na to, że no, między innymi kanclerz Merkel wspominała o tym, że te globalne łańcuchy dystrybucji nie powinny być zaburzane. No i te zobowiązania kontraktowe poszczególnych producentów no też jakby powinny być podstawą do ewentualnie jakichś dalszych rozmów czy innych ruchów.
Po pierwsze, jeżeli chodzi o Włochy, to jest jeden zakaz na 300 pozwoleń, które były dane firmom farmaceutycznym w tym czasie, więc musimy też widzieć ten mechanizm zakazu eksportu właśnie w tej skali eksportu, która ma miejsce teraz w Unii. Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie dotyczące tego, w jaki sposób Komisja koordynuje się z państwami członkowskimi i jaka tutaj jest relacja. Oczywiście jest Komisja Europejska, która ma pewien mandat dany jej przez państwa członkowskie, również jeżeli chodzi o cenę tych szczepionek, czyli na początku Komisja negocjowała w pewien sposób ze względu na mandat, jaki miała od państw członkowskich, więc Komisja nie jest takim osobnym bytem, tylko państwa członkowskie po pierwsze określają, co Komisja może, a po drugie kontrolują to, w jaki sposób Komisja działa. Warto podkreślić, że to rozporządzenie zaostrzające kontrolę eksportu szczepionek mogło zostać zablokowane przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie tego nie zrobiły, co znaczy de facto, że zgadzają się na takie rozwiązanie. Oczywiście był podział między państwami członkowskimi i tutaj widzimy ten podział, do którego nawiązywałam na początku, czyli podział między państwami członkowskimi, które widzą Unię w szerszym kontekście globalnym jako tego obrońcę multilateralizmu i myślę, że zwłaszcza to pozytywne odwołanie się do globalnych łańcuchów dostaw ma duże znaczenie również w kontekście tematu rozmów z prezydentem Joe Bidenem, który uczestniczył w tym szczycie i był takim chyba głównym pozytywnym elementem tego spotkania, które było trudne i pełne sporów wewnętrznych. No a są też państwa, które chciałyby jeszcze bardziej zaostrzyć tą kontrolę nad firmami farmaceutycznymi i tutaj przykładem jest premier Mateusz Morawiecki, który nawoływał wręcz do przejęcia własności intelektualnej firm farmaceutycznych, aby przyspieszyć ten proces produkcyjny w Unii. Warto podkreślić, nie był pierwszym, który to zrobił. Do artykułu traktatu, który pozwoliłby Unii na podjęcie takiego kroku, nawiązywała już wcześniej Ursula von der Leyen, no ale jak najbardziej jest ta grupa państw, która chciałaby jeszcze ostrzejszych kroków. Już nie chcę wprowadzać kolejnego wątku, ale to wszystko toczy się w kontekście trudnych nowych relacji z Wielką Brytanią po Brexicie. o których nie można zapominać. No i też pewnych trudności, jakie Unia ma w ustosunkowaniu się do premiera Borisa Johnsona, który mówi o swojej strategii szczepionkowej jako o zwycięstwie kapitalizmu i chciwości, biorąc pod uwagę, że 2/3 szczepionek, które zostały podane, pochodziły właśnie z Unii Europejskiej.
Wspomniałaś o konflikcie i o w ogóle różnych konfliktach. No tu jest jeszcze ten wątek Sebastiana Kurca, czyli szefa austriackiego rządu, który no zdaje się, że tak trochę się wykreował na takiego lidera grupy państw trochę poszkodowanych. Ja nie wiem, czy one są faktycznie poszkodowane, czy tak się tylko przedstawiają. Natomiast on próbował też jakoś na nowo zorganizować podział tych różnych dawek szczepionek, chyba raczej nieskutecznie.
Tak, no to jest bardzo śmieszna sprawa, bo państwa mają dostęp do różnych szczepionek na takiej samej zasadzie, pro rata, ale mogą zrezygnować ze swojej puli, jeżeli na przykład uznają, tak jak uznał Sebastian Kurz, że szczepionka Pfizer-BioNTech jest za droga. Ona kosztuje ponad 6 razy więcej niż szczepionka AstraZeneca. Austriacy chcieli na początku jak najoszczędniej wdrażać swoją strategię szczepionkową, zrezygnowali ze swojej puli BioNTechu. No i teraz jest taka specjalna, osobna pula szczepionek, które nie zostały rozdysponowane. I teraz, ponieważ mamy problemy z dostawami AstraZeneca, te państwa chcą uzyskać dostęp z powrotem do tych szczepionek biontechowych. To jest 10 milionów doz, liczba, która jest dość mała w porównaniu z 260 milionami dostaw, jakie mają trafić w drugim kwartale do państw członkowskich, ale może też pokazuje pewne niedowierzanie stolic, że te 260 milionów do nich trafi w ciągu następnych kilku miesięcy, stąd trwa walka o każdą liczbę szczepionek. Kurz rzeczywiście, można powiedzieć, wkurzył pozostałych liderów, roszcząc sobie prawa do dużej części tych szczepionek. Liderzy nie podjęli żadnej decyzji tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą pulę. I tutaj spór też toczy się o to, na jakich zasadach rozdysponowywać te dodatkowe szczepionki, czyli czy kierować je do państw, które radzą sobie gorzej. I tutaj zwłaszcza mówimy o Europie Wschodniej i Centralnej, czyli Unia miałaby jeszcze pomagać bardziej tym państwom, które są z tyłu w programie szczepień, aby umożliwić im walkę z pandemią, czy zastosować ten mechanizm proporcjonalnej dystrybucji. Tak jak wspominałam, nie zostały podjęte żadne decyzje w tej sprawie. Prace będą się toczyć na poziomie roboczym.
A jednocześnie też komentarze, które chyba Politico relacjonując ten szczyt wskazało, że postawa Kurca podczas szczytu była dość destruktywna, to znaczy wręcz użyto określenia, że zasabotował rozmowy i sprawił, że dyskusja skupiła się na tym podziale tych dawek, mimo że wcześniej przewodniczący Charles Michel mówił dość wyraźnie, że wolałby, żeby ta dyskusja jednak toczyła się między komitetem sterującym po stronie Komisji Europejskiej, a krajami członkowskimi. Swoją drogą w dość kiepskiej sytuacji są liderzy tych krajów, które postawiły na Kurca jako lidera, bo to są kraje, w których sytuacja jest faktycznie fatalna. No, jest wśród nich właśnie w tej grupie, którą Kurz reprezentuje, jest Estonia, o której już wspomnieliśmy, są Czechy, jest też Łotwa, która razem z Bułgarią to są dwa kraje, w których odsetek zaszczepionych jest najniższy w Europie.
Jak może wyglądać drugi kwartał, jeżeli popatrzymy właśnie na dostawy szczepionek i jaki wpływ na ten drugi kwartał mogą mieć właśnie relacje między Unią Europejską a firmą AstraZeneca?
No, pytanie dość trudne ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co jeszcze może pójść nie tak. To znaczy, obecnie jest tak, że te moce produkcyjne na potrzeby unijne, ale nie tylko, są niewykorzystane w pełni. To znaczy, teoretycznie blisko 60 zakładów produkcyjnych na terenie Unii produkuje, czy powinno produkować na potrzeby firm współpracujących z producentami szczepionek. No ale tutaj oczywiście te mechanizmy są dużo bardziej skomplikowane. Linie produkcyjne muszą być autoryzowane. Muszą być kontrole jakości. No, tutaj wspomniałeś o tych karabinierach, którzy stukali do drzwi fabryki jednego z właśnie takich producentów firmy Catalent, która rozlewa szczepionki AstraZeneca we Włoszech. No i tam cały myk polegał na tym, że 29 milionów dawek, które można powiedzieć czekały na eksport, pochodziły z fabryki, która nie została jeszcze właśnie autoryzowana przez Europejską Agencję Leków. No i już jakby nie wchodząc w szczegóły tego konkretnego case'u, to tylko ilustruje po prostu, ile elementów tego systemu produkcji, dystrybucji szczepionek ruchomych jest. W związku z czym pewną też taką ilustracją tego jest sytuacja ze szczepionkami Johnson & Johnson z kolei. Te szczepionki miały być takim game changerem w tym drugim kwartale, tylko że właśnie, nie jest to początek drugiego kwartału, ale raczej gdzieś tak no, połowa kwietnia, ewentualnie nawet później, moment, w którym faktycznie Johnson & Johnson zacznie pierwsze dawki wysyłać do krajów członkowskich. Mimo że autoryzacja samej szczepionki przez Europejską Agencję Leków już miała miejsce parę tygodni temu. Dlatego musimy pamiętać o tym, że producenci szczepionek nie mają żadnych zapasów. Znaczy to, co produkują na bieżąco jest dystrybuowane i w tej sytuacji jakiekolwiek przestoje, jakiekolwiek zaburzenia produkcji, wypadki losowe, ale no coś, co się po prostu w każdym typie produkcji zdarza, mogą mieć bardzo dalekosiężne skutki. Dlatego no, cały czas to jest taka długa i dość frustrująca droga do no, osiągnięcia pewnego efektu skali. W momencie, w którym faktycznie wszystkie te zakłady będą hulały, że tak powiem, no, co pewnie do trzeciego kwartału nie nastąpi, nadal będziemy musieli po prostu bardzo bacznie obserwować to, co się dzieje w każdym z nich i uważać na to, czy w pewnym momencie dostawy się nie będą opóźniać.
Agnieszka?
Ja bym może jeszcze dodała do tego determinację Komisji Europejskiej, bo tak zaczęliśmy mówiąc o tym, że to są te rządy populistyczne, które krytykują Komisję Europejską, no ale myślę, że jednak nie tylko populistyczne rządy będą rozliczać Komisję Europejską, jak najbardziej będą to również osoby, które są zwolennikami Unii Europejskiej. A ja jestem może przeciwniczką oceny w trakcie trwania pewnego procesu. Musimy zobaczyć, co się uda osiągnąć, zanim będziemy oceniać, ale z pewnością widać w Komisji Europejskiej rosnącą determinację, aby doprowadzić do dostaw tych szczepionek. Myślę, że jest tam taka świadomość, że Komisja Europejska, Unia Europejska jako projekt wspólny na kontynencie będzie bardzo silnie krytykowana, jeżeli nie powiedzie się ten projekt konkretny. Stąd kolejne inicjatywy mające wesprzeć produkcję szczepionek w Unii Europejskiej, czy sięganie po coraz dalej idące narzędzia kontroli eksportu. Myślę, że tutaj też są takie kwestie szersze, które tak naprawdę otwiera ta cała dyskusja, czyli jakie nowe kompetencje potrzebuje Unia Europejska, żeby sprostać podobnym wyzwaniom w przyszłości. I to, co widzimy jak najbardziej, to to, że model integracji oparty tylko na tym wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, nie do końca się sprawdza, ponieważ nie pozwala Unii Europejskiej zapewnić tego dobra dla swoich obywateli, jakim jest tutaj bezpieczeństwo zdrowotne. Stąd możemy się również spodziewać, że po zakończeniu tego procesu Komisja będzie miała jak najbardziej rozszerzone jeszcze kompetencje, jeżeli się im uda sprostać temu wyzwaniu. Jeżeli nie, myślę, że cena, którą poniesie popularność Unii Europejskiej, będzie bardzo wysoka.
I z tymi wnioskami zostawiamy Państwa i z tymi przemyśleniami na drugi kwartał. Sam jestem ciekaw, co się wydarzy. Bardzo Wam dziękuję za to, że zechcieliście się podzielić swoimi refleksjami na temat sytuacji epidemiczno-szczepionkowej po szczycie Unii Europejskiej. Bardzo Wam dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.